Dobry wieczór. Witam Was serdecznie na kolejnej rozmowie, nagraniu z cyklu Finanse wieczorową porą. Nazywam się Grzegorz Błaszczyk i poprowadzę dla Was ten odcinek. No, jak zresztą większość odcinków o tematyce tradycyjnych finansów na kanale wieczorową porą. Kim jestem? Jestem pasjonatem rynku kapitałowego, jestem inwestorem. Aktywnie działam na giełdach od 2008 roku. Jestem członkiem Stowarzyszenia Aniołów Biznesu Sterling Angels. Jestem też przedsiębiorcą i działam, no, jak żeby inaczej, w branży finansowej. Prowadzę firmę Fair Invest, w której pomagam moim klientom zarabiać na oszczędnościach, wprowadzam ich w świat inwestowania. Na początku chciałbym bardzo serdecznie podziękować za tak ciepły i liczny odbiór ostatniego odcinka, w którym rozmawiałem z Janną Opuszyńską, finansową mamą. Temat edukacji finansowej dzieci jest dla mnie bardzo ważny i widzę, że no, jest nas więcej, jest więcej osób, którym ten temat jest bardzo bliski. Na samym Twitterze odtworzono to nagranie ponad 1000 razy. Nie znam statystyk z tego nagrania na Spotify, ale ogólnie no, odzew był bardzo duży. No i bardzo mnie to cieszy i daje energii do tworzenia takich treści, do kreowania tego typu rozmów. A dzisiaj przed nami, myślę, też ciekawy temat. Czyli nasza ukochana, jedyna w swoim rodzaju bananowa giełda papierów wartościowych w Warszawie. No, chciałbym porozmawiać o jej ułomnościach, błędach, dlaczego tak regularnie potrafi nas rozczarowywać, no a jednocześnie dlaczego wciąż na niej inwestujemy nasze ciężko zarobione pieniądze. Może na samym początku zastanowimy się, dlaczego od tak dawna mówimy o niej, że jest bananowa. No, nazywanie giełdy papierów wartościowych w Warszawie giełdą bananową no, ma związek z tym, że no, zachodzące na niej często zmiany są nieprzewidywalne. Co więcej, niekiedy no, pewne rzeczy dzieją się inaczej, znacznie niż można byłoby się spodziewać. No, no jest inaczej niż w przypadku większych giełd. No, co dodatkowo wskazuje, że no tutaj no nie jest tutaj, można może mówić o braku logiki na naszej giełdzie, no, kiedy dochodzi do nieprzewidywalnych ruchów cenowych, niejednokrotnie towarzyszy im też no, nieciekawa atmosfera w mediach. No to sprawia, że no, ani giełda, ani sami inwestorzy giełdowi nie są już tak szanowani, no, jak byli szanowani dawniej. No, to, co rozgorycza inwestorów na naszej giełdzie i sprawia, że jest dla nich tą bananową giełdą, no, jest fakt, że stosunkowo często mamy do czynienia z różnymi niespodziewanymi wydarzeniami, no, o ile nie wiem, wzrosty na jakichś spółkach, które ciężko było przewidzieć, no, dla większości są pozytywnym zaskoczeniem, no, no, spadki wręcz przeciwnie. No, no, oczywiście każdy inwestor powinien zdawać sobie sprawę z tego, że no, no, nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego, co dzieje się na giełdach, że rynek nie będzie się poruszał w 100% tak, jak moglibyśmy sobie tego przewidzieć. No, gdyby tak było, to inwestowanie byłoby bardzo proste i każdy mógłby tam zarabiać, a jak dobrze wiemy, tak nie jest. No, ale często no, rzeczy oczywiste, takie informacje, po których notowania no, co do zasady powinny iść w dół albo inny, powinny iść w górę, no, dzięki czemu no, inwestorzy, znając te dane, no, powinni wiedzieć, w którą stronę się ustawić. No, nie wiem, mowa tu na przykład o rekomendacjach analityków, biur maklerskich czy agencji ratingowej. No, na przykład zachęcają do zakupu jakichś akcji. No i logiczne byłoby, że inwestorzy rzeczywiście chętniej w nią zainwestują, powinno się to przełożyć na wzrost notowań danej spółki. No, na naszej kochanej GPW nie zawsze tak jest. Z różnych powodów zdarza się, że nawet po pozytywnych rekomendacjach kursy idą w dół. No, jeśli mowa o niespodziewanych wzrostach i spadkach, no, koniecznie trzeba przypomnieć o tym, że często mają one no, niestety związek z równie niespodziewanymi decyzjami rządu. No i o kilku tego typu przypadkach z chęcią później wspomnę. A może, żeby przejść do takich konkretniejszych rozważań, zacznę od zachowania się indeksów na GPW. No, indeks WIG20 no, prezentuje zmiany cen 20 największych spółek notowanych na GPW. On pod koniec 2007 roku osiągnął 3700 punktów, swoje maksimum. No i następnie mocno zaczął spadać. Wiele osób pamięta, co się działo na giełdach w 2008-2009 roku. No i przez następne 16 lat no, WIG20 nawet nie zbliżył się jakoś znacząco do granicy 3000 punktów, co dopiero tutaj mówić o osiągnięciu poziomów z 2007 roku. Gdyby tak spojrzeć na ten indeks za ostatnie 10 lat, to nasze największe spółki spadły o około 20%. No, wiadomo, że WIG20 nie zawiera w sobie dywidend czy praw poboru, no ale no, jednak jest to dość rozczarowujący wynik. No, pamiętajmy, że do tego trzeba jeszcze doliczyć inflację. No, jeśli zaś chodzi o znacznie szerszy indeks WIG, który no, obejmuje wszystkie spółki giełdowe, które tam no, spełniają określone minimalne kryteria, no, on bierze pod uwagę nie tylko wartość tych transakcji rynkowych, no, ale również dywidendy, dochody z praw poboru. No, tutaj, jakby tak spojrzeć historycznie, to ta sytuacja prezentuje się lepiej. No, indeksowi temu udało się w zeszłym roku przebić poziom z 2007 roku, więc nasza giełda te straty po 15 latach odrobiła. No, jeżeli spojrzymy tutaj, tak jak mówiłem, o indeksie WIG20 na ostatnie 10 lat, to, no to cały WIG osiągnął wzrost około tam 27%. No i dla porównania, co się w tym samym czasie działo na przykład na DAX-ie, czy na S&P 500. No, one wzrosły odpowiednio. DAX wzrósł o 80% przez ostatnie 10 lat, a S&P 500 wzrósł o niecałe 160%. No, a te swoje szczyty z 2007 roku oba indeksy przebiły w 2013 roku, czyli inwestujący w Niemczech, można powiedzieć, że na odrobienie strat, jeżeli ktoś wszedł w tym najgorszym feralnym momencie, tutaj zainwestował może w jakiś sposób w sam indeks, no to 6 lat musiał czekać, żeby odrobić te straty. Podobnie inwestorzy w Stanach Zjednoczonych. No, tutaj ci, którzy gdzieś oparli się o największe polskie spółki, w wielu przypadkach jeszcze czekają, żeby te straty można było odrobić. No, wiadomo, że porównuje tutaj GPW z gigantami, no ale no, też czy nie mówi się, że giełda wyprzedza gospodarkę, no, w jakimś wymiarze ją odwzorowuje. A powiedzmy sobie szczerze, że przez ostatnie kilkanaście lat nasza gospodarka radziła sobie całkiem nieźle. A co do samego składu tego indeksu WIG20, może tam też jest problem, dlaczego no tutaj nasza giełda, te największe spółki wyglądają tak, a nie inaczej. No zacznę może od tego, że w przypadku no zagranicznych giełd najważniejsze indeksy no mają dość taki stały skład, tak? To znaczy, że tam korekty następują dość rzadko, no a naszym warszawskim parkiecie no bywa z tym różnie, że niekiedy w ciągu roku następuje w tym indeksie kilka zmian. No i to wskazuje, że no nie widać tej stabilności nawet w przypadku największych spółek na naszej giełdzie. No tych problemów, które ja dostrzegam, ale też wielu inwestorów z WIG-iem 20 jest więcej. No, na pewno trzeba tutaj wziąć pod uwagę to, że wiele ze spółek z tego indeksu no jest tak zwanymi spółkami Skarbu Państwa. No, wiele z nich tutaj no po prostu zachowują się znacznie słabiej niż same te spółki miałyby potencjał. No i jeżeli przyjrzymy się tak strukturze indeksu WIG20, no to no największy udział w nim ma sektor finansowy. No a za jego bardzo dużą część odpowiadają oczywiście spółki kontrolowane przez Skarb Państwa, spółki paliwowe, surowcowe, energetyczne. No a spółki, nie wiem, zajmujące się dostarczaniem dóbr konsumenckich albo telekomunikacyjne, no to mają w tym indeksie po około 10%. No i tak jak już mówiłem, duża część największych podmiotów na naszej giełdzie jest kontrolowana przez państwo, bodajże 7 z 20, 7 z 20 Skarb Państwa ma co najmniej 20% udziału. No i są to też no, giganci, tak, które mają ogromną kapitalizację, nie wiem, PKO BP, PKN Orlen, PZU, KGHM. No, warto też tutaj zwrócić uwagę, że blisko połowa spółek z WIG-u 20 to banki oraz spółki energetyczne i surowcowe. No, banków mamy 5 aktualnie, te spółki surowcowe i energetyczne w sumie no, to są 4, więc no, tak jak mówię, prawie połowa indeksu. No a wśród tych największych spółek, jeżeli chodzi o takie bardziej przyszłościowe tematy, no, nie wiem, sektor IT, no to jest jedna spółka, Asseco. Branża gamingowa, no to wszyscy wiemy, CD Projekt, e-commerce, też mocno rozwojowa branża, no to mamy tutaj Allegro, no widać tutaj taką dominację tradycyjnych sektorów, które nie charakteryzują się bardzo dużym wzrostem. No i z pewnością jednym z silnych takich czynników, które osłabiają tutaj ten trend wzmacniania naszej giełdzie, no jest po prostu wzmacnianie się znaczenia państwa w gospodarce i no realizacja przez rządzących koncepcji rozwoju tak zwanych narodowych czempionów. Państwo bardziej koncentruje się na realizacji politycznych celów niż tworzeniu wartości dla akcjonariuszy. No zwiększanie atrakcyjności polskiego rynku z punktu widzenia inwestorów, no temu nie sprzyjają niestety te polityczne zakusy do ręcznego sterowania spółkami, do ustawiania tam swoich ludzi, swoich prezesów. No i inwestorzy nie mają zaufania wobec gospodarek, w których występują jakieś elementy centralnego planowania, no bo one mocno zaburzają rynkowe mechanizmy. Także tutaj to są takie jedne z głównych czynników, które wpływają na słabość naszej giełdy. Jest oczywiście ich znacznie więcej i kilka jeszcze sobie tutaj wypisałem, ale widzę, że kilka osób już jest, także serdecznie witam tych, którzy słuchają na żywo tego nagrania. Gdybyście mieli ochotę coś dodać, coś uzupełnić, o coś zapytać, a może się też ze mną nie zgodzić w jakiejś kwestii, to śmiało tutaj poproście o głos, z chęcią sobie z wami porozmawiam. A wracając do tematu państwowości niektórych spółek, to to przytoczę tutaj historię takiego amerykańskiego funduszu giełdowego Wisdom Tree. On przeanalizował wyniki tak zwanych państwowych i niepaństwowych giełdowych spółek i stworzył podmiot ETF, który inwestuje w akcje rynków wschodzących, ale inwestuje tylko w te firmy, w których udział państwa nie jest, w których udział państwa jest niższy niż 20%. No i okazuje się, że gdybyśmy brali pod uwagę tylko spółki z udziałem państwowych, to jakby całościowo, tak, jakbyśmy brali indeksy rynków wschodzących, MSCI Emerging Markets, no to on od 2008 do 2021 roku no, wygenerował średnio ćwierć procenta zysku rocznie, tak? Także średnio przez 4 lata zarabiał dla nas 1%, a w tym czasie, w samym czasie te firmy z niewielkim udziałem państwa, tak, pozwoliły zarobić prawie 80%, gdzieś tam 4% rocznie, jak to wyliczyli, bo mówimy tutaj też o skumulowanej stopie zwrotu. No i też bardzo ciekawe jest to, jak komentują to twórcy tego funduszu. Mówią oni, że no niektórzy twierdzą, że własność państwowa może negatywnie wpływać na efektywność operacyjną spółki, przedsiębiorstwa będące własnością rządu i pozostające pod jego wpływem zazwyczaj kierują się szerszym spektrum interesów, bardziej odpowiadając na życzenie władz, niż generując maksymalny zysk dla akcjonariuszy. Z czasem może to doprowadzić do powstania sporych, ale dość nieefektywnych przedsiębiorstw, co może potencjalnie wywoływać stagnację długoterminowego wzrostu tych spółek w poszczególnych gospodarkach rynków wschodzących. No, myślę, że to, co usłyszeliście, brzmi dość znajomo i moglibyśmy tutaj pod to podpiąć kilku gigantów z naszej giełdy. No jak już mówiłem, no WIG 20 jest 5 banków. No są to znaczące podmioty. No a co w aspekcie tutaj sektora bankowego robi rząd? No w 2016 roku wprowadził podatek bankowy. Ostatnio tutaj mamy, czy będziemy może jeszcze mieli wakacje kredytowe, które też mocno nadwątlają bilans banków. No wiadomo, że no banki sobie z tym poradzą przy też teraz wysokich stopach procentowych, z którymi mieliśmy, no jeszcze może będziemy mieli chwilę do czynienia, no to banki, ich przychody znacznie wzrastają, no tutaj na biednego nie trafiło, no ale ten podatek, czy wakacje kredytowe, czy różne inne działania na pewno nie wpływają dobrze na tę branżę i no i na wyniki osób, które w te spółki inwestują. No spójrzmy, nie wiem, na inną branżę, na energetykę, no i jak tutaj działania rządu na nią wpływają. No można tutaj podać przykład z zeszłego roku, gdzie spółka PGE musiała realizować cele polityczne rządu i przede wszystkim nimi się interesować, a nie interesami inwestorów. No i została zmuszona ta spółka w zeszłym roku przyjąć na siebie rosnące koszty surowców energetycznych, no ale cen energii nie mogli podnosić. Wiadomo, że inwestorzy się z tego cieszyli, ale no. Znaczy, przepraszam, no nie inwestorzy, tylko obywatele się z tego cieszyli, mieliśmy tańszy prąd, ale tutaj inwestorzy na pewno im to do gustu nie przypadło. Tutaj padło pytanie od górala, co myślał o rekordowej dywidendzie wypłaconej przez Orlen? Czy wygaszanie trupa, czy stały trend? No Orlen już no, w kilka spółek wciągnął, no, tworzy się prawie że monopol w aspekcie paliwowym na pewno w Polsce. I wiadomo, że tu będziemy z paliw nadal korzystać. Orlen mógł dobrze zarobić w sytuacji, gdy ceny ropy były takie, a nie inne. No, po prostu ma za zeszły rok z czego wypłacać te dywidendy. No, mam nadzieję, że to jest stały trend, tak? I mam nadzieję, że wiele spółek dojdzie do tego, że po prostu dywidendę warto regularnie, stale wypłacać przez lata, dziesięciolecia, dziesiątki lat, jak to ma miejsce w Stanach Zjednoczonych, no bo na pewno sama polityka dywidendowa też jest jedną z przyczyn, dlaczego tutaj na naszej giełdzie jest tak, jak tak, a nie inaczej, dlaczego tak mało osób inwestuje bardzo długoterminowo, dlaczego tutaj wzorem Stanów Zjednoczonych, nie wiem, akcje nie są podstawą systemu emerytalnego wielu osób, dlaczego no nie, akcje nie są przekazywane z pokolenia na pokolenie i tam kupuje się je często tylko po dywidendę. Więc patrząc na to, co działo się z cenami paliwa pod koniec zeszłego roku, gdy tam o dobre kilkadziesiąt groszy była ona zawyżona, Orlen wtedy bardzo dobrze na tym zarabiał, żeby przykryć ten skok cen, który miał nastąpić po powrocie do stałej wysokości VAT 23% z tej obniżonej 8%, więc zeszły rok dla Orlenu musiał po prostu być bardzo dobry, więc tutaj odnosząc się do tego pytania, czy to jest trup, no wiadomo, że wchodzą w przeróżne sponsoringi i wiadomo, przez kogo są kierowani i uważam, że no to spółkom to, co nie jest może jakoś bardzo odkrywcze, no można znacznie lepiej i efektywniej zarządzać, no ale i tak tutaj taki status ma na naszej, może tutaj nawet w naszym regionie, że tutaj ja bym się bardzo o Orlen nie martwił i nie nazywałbym go raczej trupem. No tak, no to mam nadzieję, Góral, że w miarę odpowiedziałem na Twoje pytanie. Wrócę teraz do tematu tego, jak decyzje polityczne słabo wpływają na nasz warszawski parkiet. Przypomnę teraz sytuację, która mocno gdzieś tam naruszyła naszą giełdę, bo niedawno mieliśmy rocznicę świetnego wpisu pana Sasina, który zapowiedział objęciem podatkiem od nadmiarowych zysków wszystkich dużych firm w Polsce. No i ta zapowiedź była ona w weekend i no napędziła wyprzedaż na giełdzie. To był ogólnie słaby okres na polskiej giełdzie, był bardzo słaby okres dla złotego. No a po tej zapowiedzi, w poniedziałek następujący po tej zapowiedzi, notowania WIG-u 20 spadały tam o ponad 3% i wtedy też sięgały tego nomen omen historycznego poziomu 1410 punktów. No wiele osób tutaj ten Grunwald wypatruje. Wtedy już była mowa, że kiedy chrzest Polski będzie. I pamiętam też mniej więcej w tym okresie, na przełomie września i października, no te nastroje były na naszej giełdzie fatalne i skomentowałem też chyba Przemka Barankiewicza, który pisał, że jest taki fatalny nastrój, że chyba warto teraz iść na długo w WIG20. No i rzeczywiście, kto to zrobił, to miał kilka miesięcy bardzo fajnych, ale wróćmy do tematu. No to mówię tutaj o Jacku Sasinie. No w czerwcu zeszłego roku wystosował świetny apel, powiedział, żeby spółki Skarbu Państwa, przypomnę, że w kapitalizacji WIG-u 20 te spółki Skarbu Państwa mają ponad 50% udział, no, powiedział, żeby spółki Skarbu Państwa nie maksymalizowały zysków. No, takie żądanie no, jest bezpośrednio sprzeczne z interesem inwestorów, no, tych pojedynczych inwestorów, no, no, nie są sprzeczne z może ze skarbem państwa. No, ale wiadomo, że spółki notowane na WIG-u 20 no, mają szereg inwestorów mniejszościowych, mają różne fundusze inwestycyjne, emerytalne w nie inwestują, no i ci inwestorzy zdecydowanie chcą, żeby spółki maksymalizowały zyski, no bo może ja się nie znam, ale chyba trochę o to chodzi w zarządzaniu spółką. No, a jak widać, niektórzy chcą, żeby niektóre spółki wyłącznie realizowały polityczne żądania. Trochę ponarzekałem, ale żeby nie było, że tutaj tylko mówię o rzeczach, które źle wpływają z powodu konkretnego rządu. Nie wiem, robię to przed wyborami, chyba teraz nie wiem, czy jest, czy była debata, nie oglądałem, może sobie obejrzę, jak znajdę trochę czasu, ale tutaj, żeby nie iść tak w jedną tylko stronę, to przytoczę troszeczkę starsze historie, żeby pokazać, od jak dawna rynek kapitałowy w Polsce po prostu był niepoważnie traktowany i wręcz bym powiedział taki podgryzany przez kolejne decyzje i pomysły rządzących. No i tutaj na pewno takim dużym ciosem dla naszej giełdy był demontaż OFE, tak? Gdy tutaj no, doprowadził no, do masowego odpływu kapitału z polskiego rynku, gdy sprzedawano z OFE tą część akcyjną. No, wiele może spółek było przez to OFE napompowanych, bo wiadomo jak działał ten system, że musiał on wrzucać te pieniądze w polską giełdę i no to prowadziło to oczywiście do spadku wielu wycen wielu spółek. No ale czy też nie dzieje się tak w wielu innych krajach, gdzie system emerytalny właśnie jest oparty o rynek kapitałowy danego kraju? Niektórzy twierdzą, że może to wróci do normy, no i w PPK, gdzie tam też duża część tych środków musi po prostu iść w polskie spółki. Są konkretne proporcje, ile tego na polską giełdę, w te największe spółki ma wchodzić. No ale wracając jeszcze do dla niektórych zamierzchłych czasów, no może ktoś z Was pamięta listopad 2011 roku, gdy ówczesny premier Donald Tusk zapowiedział podatek nałożony na wydobycie surowców. No i kogo mógłby się tyczyć taki podatek? No, to było oczywiste, że obuchem tutaj po głowie dostanie KGHM. No i ta wiadomość, można powiedzieć, że nawet prawie że dosłownie znokautowała tą spółkę. No, ten miedziowy gigant kolejną sesję zakończył ze stratą prawie 14%. No, pamiętam przeróżne artykuły w tamtym czasie. No, były wtedy też duże podejrzenia, że taki ruch był znany przez niektóre osoby, bo dziwnym trafem przed ogłoszeniem tego podatku zostały złożone duże shorty na KGHM. No, KGHM był jedno z licznych spółek, gdzie można było grać na krótko i wydaje się, że ktoś mógł, mając taką wiedzę, nieźle się wtedy obłowić. Troszkę powiedziałem o bolączkach indeksów i spółek, które są na tej giełdzie, no ale też dużym problemem jest to, że wiele spółek schodzi z naszej giełdy. No i też styl tego schodzenia jest bardzo różny. Może tutaj powiem Wam troszeczkę o tym, co działo się w tym roku. No, duża spółka Kernel, tak? To był bodajże marzec tego roku. No i jego główny udziałowiec, firma Namsen Limited, no wezwała do sprzedaży tam bodaj 52 milionów sztuk akcji i one, to był ponad 60% udziału tej spółki. No, zaoferowali akcjonariuszom za akcję 18,50 złotego. No a wtedy kursy tej spółki na giełdzie był na poziomie 20 zł 50 groszy. No a tutaj te notowania też mocno wtedy odbijały. Szły do ponad tam 21 złotych. No i po czym oczywiście w ciągu jednej sesji spadły w okolice ceny z tego wezwania. No tak czy inaczej, no wykres no tutaj pokazywał, że daleko było od tego, co ta spółka jest w stanie zrobić. No w poprzednich latach kursy akcji Kernela tam się wahał między 30 kilka, a nawet 60 złotych. No zatem no takie wezwanie na poziomie 18,50 no w żaden sposób nie oddawało wartości tego przedsiębiorstwa. No wiadomo, że to jest spółka ukraińska, no i biorąc pod uwagę no też tą no wojnę na Ukrainie, no ta jej wycena mocno spadła. No ale co się wydarzyło? No, taki inwestor, który miał akcję tej spółki, mógłby powiedzieć, no to jest za mało, tak? No ale niestety w przypadku tej spółki, mimo że ona była notowana na GPW, no okazało się, że podlega ona pod prawo luksemburskie, gdyż no, tam znajduje się siedziba tej spółki. Tak jak mówiłem, ona się z Ukrainy wywodzi, ale swoją siedzibę miała w Luksemburgu. No i dla akcjonariuszy oznaczało to, że bez względu na liczbę zakupionych akcji w wezwaniu, ten Namsen, główny udziałowiec, może po prostu ogłosić wycofanie spółki z obrotu. No i po ogłoszeniu wezwania no, spełnił wszystkie wymagane warunki. No i mieliśmy tutaj do czynienia z taką sytuacją, gdzie no, polscy akcjonariusze no, byli po prostu bezbronni wobec zamiarów głównego udziałowca. No i tutaj ani GPW, ani nie wiem, KNF no, nie były w stanie zabezpieczyć inwestora przed takim procederem. No, to oni wiedząc to na pewno też z tego względu tak niskie wezwanie zrobili. No i to pokazało słabość tego naszego parkietu, konieczność zaakceptowania czyichś warunków, gdy ta cena, tak jak mówiłem, no daleko odbiegała od tego, co ta spółka po prostu sobą reprezentowała. No, kolejną bolączką na naszym parkiecie no, są różne nadużycia, manipulacje cenami akcji, czy też wykorzystywanie poufnych informacji. No, oczywiście co do wielu zdarzeń, to nie znajdują się konkretne dowody, ale patrząc na zachowania cen, wolumeny przed ogłaszaniem znaczących informacji, no, one mocno sugerują, że coś jest nie tak, że ktoś wcześniej miał wiedzę, do której no inni nie mieli dostępu, no i po prostu ją wykorzystywał, by dobrze zarobić. Z takich ostatnich tematów tutaj polską giełdę rozgrzewała spółka Elektrociepłownia Będzin. No ja wiem, że nie wiem, za granicą może też takie przypadki się zdarzają. No nie powiem, że jeden do jednego takie same, ale podobne historie jakichś tam niesłychanych wzrostów. No nie wiem, przypomnę tutaj GameStop, tą ogromną akcję. No tylko tam jednak, jak ktoś pamięta, jak ktoś zna temat, to tam po prostu chodziło o to, żeby wycisnąć shortujących te ogromne fundusze, które shortowały tą spółkę, żeby po prostu dać im popalić. No ale wróćmy do elektrociepłowni Będzin. No i akcje tej spółki, no bez wtedy bez jakiegoś uzasadnionego powodu zaczęły rosnąć na początku czerwca tego roku. No, przez 3 tygodnie ich wartość wzrosła tam o ponad 800% w porównaniu do początku czerwca. No a jakbyśmy popatrzyli na wyniki tej spółki, to ta spółka w pierwszym kwartale tego roku odnotowała ponad 70 milionów straty netto. Była w sporze z Ministerstwem Klimatu, Środowiska w kwestii rozliczeń darmowych uprawnień do emisji CO2. No a sam biznes, no elektrociepłownia, no jest mocno regulowany przez państwa. No, wiadomo, były też zamrożone ceny energii, ciepła. No i bardzo duży ruch na akcjach Będzina przyciągnął uwagę innych inwestorów. Oni również zaczęli kupować akcje tej spółki, no mimo wtedy braku jakichkolwiek finansowych, biznesowych powodów, no jakby po prostu wierzyli, że coś tam musi się z tyłu czaić, coś musi się z tyłu kryć. No i wieczorem 21 czerwca spółka opublikowała raport o zawarciu umowy o zachowaniu poufności z Orlen Synthos Green Energy. No i w tym raporcie można było przeczytać, że ta umowa została zawarta w sprawie rozmów dotyczących inwestycji polegającej na zbadaniu możliwości realizacji w tej lokalizacji reaktorów modułowych. No i tutaj wydawało się, że właśnie o to chodzi, dlatego ta cena tej spółki tak mocno rosła wcześniej. Co ciekawe, tutaj 22 czerwca na rynek tutaj trafił komunikat, że Orlen Synthos Green Energy oświadcza, że nie planuje współpracy z elektrociepłownią Będzin, zaś przedmiotowa umowa o zachowaniu poufności podpisana została na prośbę elektrociepłowni Będzin w celu przedstawienia kryteriów posiadanej lokalizacji. No i ten komunikat, jak możecie się domyślić, właściwie no negujący wcześniejsze wzrosty, no w kilkanaście godzin sprawił, że akcje elektrociepłowni straciły na wartości 55%. No tutaj było kilka różnych tam wzrostów, spadków. Ogólnie, jakby tak podsumowując, no kurs zyskał blisko 3000% w ciągu kilku tygodni, czerwca i lipca. No spadł później o 80%. No i w takim szczytowym momencie ta stopa zwrotu na tej spółce od początku tego roku wynosiła 3700%. No jak myślę, że pamiętacie, jeżeli tutaj troszeczkę się naszą giełdą interesujecie, tutaj raban się wszczął, że tutaj gdzieś ktoś steruje tymi komunikatami, że ktoś ma jakieś poufne informacje, no i KNF wszczęła postępowanie wyjaśniające, no i dotyczące no, popełnienia przestępstwa, wykorzystywania, ujawnienia poufnych informacji. No ale co się stało? No, KNF stwierdził, że analiza zleceń transakcji zawieranych na akcjach spółki w okresie od 1 czerwca do 22 czerwca w zakresie potencjalnej manipulacji kursem nie potwierdziła podejrzenia manipulacji na rynku. Także KNF zbadał to dość wnikliwie i okazało się, że jednak tutaj żadnych manipulacji według nich nie było. No, a z takich innych historii to może tylko wymienię, że tylko w tym roku KNF wszczęła postępowania wyjaśniające dotyczące popełnienia przestępstw, wykorzystywania, ujawnienia informacji poufnej, czy też manipulacji w obrocie akcjami no, takich spółek jak Ekipa Holding, Impera Capital, Biotech, Medcamp. Więc to nie jest jakiś pojedynczy przypadek, ale tutaj nie chcąc was zanudzić, to no nie będę jakby wszystkich wnikliwie opisywał. Mówiłem już o tym, jakie bolączki trapią spółki będące na naszej giełdzie, co jest przyczyną też, że niektóre spółki wychodzą z naszej giełdy, ale Ważnym czynnikiem jest to, że giełda powinna być zasilana nowym paliwem, nowymi spółkami. I możecie tutaj teraz zgadywać, ile w tym roku nowych spółek, nowych, nie mówię tutaj o przejściu z New Connectą, ile spółek weszło na główny parkiet. Możecie się, jeżeli spróbujecie zgadywać, możecie się pomylić o dwie. No, tutaj, jeżeli ktoś obserwuje, co się dzieje na polskiej giełdzie, to wie, że po prostu tych nowych IPO nie było. I co ciekawe, no od półtorej roku, prawie od półtora roku nie było tutaj nowych spółek spoza, które wchodziłyby na główny parkiet, tylko były przejścia z New Connect. No a ostatnia taka próba dotyczyła spółki kosmetycznej dr Irena Eris, no i tam już no, zbliżało się to ku końcowi, no ale ona też nie doszła do skutku, no ponieważ nie osiągnięto satysfakcjonującego poziomu ceny akcji w ramach no, tak zwanego budowania księgi popytu. No i to nie jest jedyna taka sytuacja w ostatnim czasie, gdyż jest takie grono spółek, które no, są już gotowe na IPO, ale żadna z nich nie decyduje się na wejście na nasz parkiet. No, z takich spółek, które kojarzę, Vortex Energy, Oferteo, Even Horizon, Desa, Więc coś tutaj też hamuje te spółki, żeby jednak wejść na naszą giełdę, żeby pozyskać kapitał. No czemu spółki z tego nie chcą korzystać? W ostatnim czasie z jedną też z moich ulubionych historii, chociaż może nie obserwuję tego na co dzień, ale jest też duża wtopa, przynajmniej na ten moment, ale rynek Global Connect. Nie wiem, czy o nim słyszeliście. Ale no, polska giełda chciała skorzystać z patentu, który z powodzeniem funkcjonuje na innych parkietach, nie, między innymi w Wiedniu, no i skorzystać z tego mechanizmu, który pozwala na notowanie akcji dowolnych spółek bez ich zgody. No i te notowania mogą się odbywać w polskich godzinach handlu, w naszej walucie. No i co dla części inwestorów po prostu byłoby dużą zaletą. No i tu już tak w trakcie pandemii gdzieś została zasygnalizowana idea, żeby uruchomić Global Connect, żeby można było też udostępnić naszym inwestorom zagraniczne spółki. No i Global Connect oficjalnie ruszyło 4 listopada 2022 roku. Na sam start wystartowały notowania zaledwie 5 spółek zagranicznych. Były to same spółki niemieckie, był to Allianz, BMW, Mercedes-Benz, Siemens i Volkswagen. No, jeżeli chodzi o dostępność tutaj tego rynku, no, do oferowania go klientom, no, od początku no, nie wszystkie domy maklerskie się paliły. No, jedne z takich większych domów maklerskich jak mBank, PKO BP, XTB, no one nie zdecydowały się, żeby oferować ten rynek Global Connect dla swoich klientów. No trudno się im dziwić, bo one wszystkie dają swoim klientom bezpośredni dostęp do giełd zagranicznych. No, no i dowodem na to, że tutaj ten start Global Connect jest bardzo słaby, no po prostu wystarczy spojrzeć na obroty na tym rynku. No były tam miesiące, gdzie tam 600-700 tysięcy złotych w ciągu miesiąca było obrotu, w ciągu miesiąca na tych wszystkich spółkach. No, to niektórzy mówili, że szybko tam 1 000 000 złotych miesięcznie będzie się obracało. No, jeszcze droga do tego bardzo daleka. No, prawda jest taka, że obroty na tym rynku dziennie czasami sobie spojrzę, jaki w danym dniu jest ten obrót i one zazwyczaj sięgają kilku tysięcy złotych, więc no, taka ogromna akcja marketingowa i nie tylko, a tutaj obroty są żenujące. Dzisiaj sprawdziłem, dzisiaj obrócono na Global Connect akcjami o wartości 5680 złotych. No, no obecnie na tym parkiecie można kupić akcje 15 spółek. No ale no było 5, jest 15, ktoś pomyśli, o szaleją, tak? No ale no, no bardzo mało jest tych spółek, no i jest to bardzo poważna wada też Global Connect. No, dość powiedzieć, że gdy w Wiedniu tutaj uruchamiali pierwowzór tego rynku, to tam no w pierwszym roku już było dostępnych 400 spółek, a w tym momencie jest do dyspozycji inwestorów ponad 700 spółek. Nie wiem, może ratunek dla tego Global Connect mogą, nie wiem, stanowić zagraniczne ETF-y. No o tym też gdzieś wspominał prezes GPW Marek Dietl w jakimś tam wystąpieniu. No już trochę wspominałem o bolączce. Tutaj Góral pytał o dywidendę na Orlenie. No, no tu też zdecydowanie uważam, że polskie spółki mają jeszcze wiele do nadrobienia, jeżeli chodzi o ich politykę dywidendową, no, żeby przyciągnąć tutaj tych inwestorów indywidualnych. No i tak sobie funkcjonuje ta nasza kochana bananowa GPW. No, od lat się mówi, że polska giełda jest tania, warto w nią inwestować. Czemu tutaj inwestor zagraniczny szeroko nie wchodzi? Możemy tutaj nawet spojrzeć na taki wskaźnik CAPE, czyli taka cena do zysku Schillera. Ona pozwala tutaj pokazać taką kondycję, wyniki. Na naszej giełdzie ona wynosi niecałe 10. Porównując to z giełdą w USA, tam jest prawie 32, ten indeks wynosi, no a dla Europy to jest ogólnie ponad 20. No, to wskazuje po prostu, że no wycena naszej giełdy jest bardzo atrakcyjna. Z kolejnych rzeczy, które mógłbym tutaj wymieniać, jeżeli chodzi o te bolączki, no dzisiaj taki wieczór narzekania na naszą giełdę sobie urządziłem, ale no na pewno to troszeczkę mówiliśmy. 2 tygodnie temu było spotkanie z finansową mamą. Mówiliśmy o wiedzy finansowej, której no trzeba przyznać jednak trochę naszemu narodowi brakuje, no ale też nie wiem, ludzie uważają, że nie mają czasu, żeby tutaj w ten rynek kapitałowy się wgryzać. No, wiele mitów narosło wokół w ogóle pojęcia inwestowania na giełdach. No i to są takie kolejne powody niewielkiego udziału inwestorów indywidualnych w obrotach na naszej giełdzie. No warto, żeby tutaj polskie społeczeństwo się uświadamiało, żeby może był stworzony jakiś program, który będzie w jakiś zrozumiały sposób, nie wiem, opisywał mechanizmy rynkowe, uczył Polaków, jak na giełdzie inwestować. No obecnie no, polski rynek kapitałowy jest niestety niezrozumiały, no i nieatrakcyjny dla polskiego społeczeństwa. Spojrzałem sobie, ile w ostatnim czasie tutaj ile mamy rachunków maklerskich w Polsce. No i to jest tam ponad 1 600 000. W tym roku gdzieś tam 60 tysięcy urosło, także mamy też gdzieś tam od 2020 roku przyrost tych rachunków maklerskich. Wcześniej, przed 2020 roku, no to tutaj były ciągłe prawie że spadki liczebności rachunków maklerskich. No ale no trzeba mieć świadomość tego, że pomimo takiej ilości rachunków maklerskich, to gdzieś są szacunki, że około 10% z tych rachunków jest aktywnych w Polsce. Dla porównania, tutaj mówi się, że jeżeli chodzi o rynek amerykański, to w Ameryce około 55% Amerykanów posiada akcje w swoim portfelu. Ponad ponad połowę. Także jest to przepaść, która nas dzieli od Ameryki. No wiadomo, że tam ten rynek kapitałowy istnieje znacznie, znacznie dłużej niż ma to miejsce u nas, więc mamy co nadrabiać. No ja pomimo tego, o czym wszystkim mówiłem, to no część kapitału, tak trochę z sentymentu, trochę z takiej no bliskości tego parkietu, łatwości zdobywania informacji, jednak tam też dokuje. No ale tutaj stale tą część zagraniczną jednak powiększam i te proporcje się stale zmieniają. Jeszcze tam 10, kilkanaście lat temu to tak naprawdę tylko GPW, żadne inne spółki czy rynki zagraniczne. Słuchajcie, moi drodzy, no 50 minut za nami, troszeczkę już tutaj powiedziałem o tym, co według mnie trapi naszą giełdę. Tutaj dzięki Góral za pytanie. Widzę, że tutaj są jeszcze jakieś. Jakieś tutaj pytania. Widzę, że pozdrawiasz innych uczestników. Okej, słuchajcie, jeżeli ktoś ma ochotę, tak jak mówiłem, tutaj ten skład osób, które mnie słuchają, się też zmienia, to zawsze chętnie z kimś sobie porozmawiam, podyskutuję, odpowiem na jakieś pytanie. To nie ma być tylko mój wykład, mój monolog, więc jeżeli ktoś chciałby o coś zapytać, coś dopowiedzieć, może to bardzo serdecznie zapraszam, możecie poprosić o głos, kliknąć i chętnie tutaj posłucham, co wy macie do powiedzenia. Może powiecie, za co wy lubicie naszą giełdę. Czy ktoś tutaj chce się wypowiedzieć na ten temat? Może ktoś chce troszeczkę tą naszą bananową GPW obronić przed tymi wszystkimi rzeczami, tymi wszystkimi wtopami i niedociągnięciami, o których mówiłem. Zapraszam też do komentarzy. Postaram się na te wasze pytania w komentarzach również odpowiedzieć, jeżeli się takie pojawią, no ale to już raczej poprzez wpis. A ja wam dziękuję za dzisiaj. Tutaj pozdrawiam stałych bywalców. Dzięki Góral za przyjęcie zaproszenia. Dzięki Merging Call, czy też Satuk dla niektórych. Dzięki za obecność. No a ja przy okazji chciałem was też zachęcić do subskrybowania tutaj, do obserwowania wieczorową porą. Jesteśmy też dostępni na Discordzie. Mamy też swój profil na Spotify, gdzie można właśnie odsłuchać wcześniejsze nagrania, a jest już ich trochę na przemian z Nikodemem, twórcą tutaj tej społeczności wieczorową porą. Na przemian mówimy, ja tutaj o tym rynku tradycyjnym. Nikodem się bardziej specjalizuje w blockchainie, w Web3, NFT. To są tematy, których on się pasjonuje, więc może na naszym kanale Spotify również coś znajdziecie dla siebie, także was serdecznie zapraszam i przy okazji chciałbym was zaprosić na następną rozmowę, która odbędzie się za 2 tygodnie, 23 października. No oczywiście, jak to wieczorową porą, też będziemy startować o 21:00, no a będzie na tej rozmowie gość specjalny. Będę rozmawiał z Karolem Kubisztalem, specjalistą od rynku mieszkaniowego, specjalistą od rynku kapitałowego. Miałem przyjemność pracować z nim w jednej firmie już 8 lat temu. Kurczę, to ten czas szybko leci. Ale prawda jest taka, że dalej tutaj mamy kontakt, dalej współpracujemy w różnych projektach i jestem pewny, że będzie to bardzo ciekawa rozmowa i tu jeszcze tam temat będzie określany, ale będziemy przede wszystkim o rynku mieszkaniowym w Polsce, pewnie też gdzieś tam o inne rynki zahaczymy, będziemy rozmawiać. Także za liczny udział dzisiaj bardzo Wam serdecznie dziękuję. O, widzę, że na sam koniec jeszcze ChrisGord23 dołączył. Bardzo lubię Twój awatar tutaj, Michaela. No, przyznam, że to idol z mojego dzieciństwa, Michael Jordan. No, także, tak jak mówiłem, wszystkim życzę dobrej nocy, którzy na żywo mnie tutaj słuchali, zadawali pytania. No, a tych, którzy będą odsłuchiwać to nagranie, między innymi na Spotify, no to życzę wszystkiego dobrego. Jeszcze tutaj sprawdzę, bo wydaje mi się, że jakieś tam komentarze się pojawiły. O, tutaj widzę, że Czarny Bez z PL mówił, że jest pierwszy raz i nagonił go Góral, mówił, że warto. Także Góral, dzięki, że tutaj kolejne osoby zaprosiłeś. Wszystkiego dobrego dla Was, pozdrawiam i do zobaczenia na Twitterze czy też na innych platformach. Cześć.